Przy mikrofonie wita Państwa serdecznie ojciec Wacław Zyskowski. Szanse i zagrożenia dla lasu to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a poruszać go będziemy z naszymi gośćmi, którzy są w studio, z panem Bartoszem Michałem Bazelem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Szczęść Boże, Daszbur.
Oraz z panią Honoratą Galczewską, rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Szczęść Boże.
Jesteśmy już po pierwszej części naszego programu, czyli po tej części telewizyjnej. Nie wszyscy radiosłuchacze mieli okazję w niej uczestniczyć, dlatego chcemy trochę takie resume zrobić z tego, o czym mówiliśmy w części telewizyjnej. Najpierw ustalmy pojęcia, czyli czym jest las, panie dyrektorze?
Ponownie trudne pytanie. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest to jeden z największych ekosystemów, może pozaoceanicznym czy morskim, ekosystemów przyrodniczych, gdzie żyje najwięcej przedstawicieli fauny i flory, i nasze europejskie, polskie lasy są miejscem, gdzie każdy z nas, jeśli chce obcować z przyrodą w 100%, to właśnie powinien iść do naszych polskich lasów, bo tam oprócz świeżego powietrza, pięknych widoków krajoznawczych, krajobrazowych, może zaobserwować ciekawe zwierzęta, rośliny, może wypoczywać, może jeździć na rowerze, biegać, może spacerować z rodziną, może po prostu być na łonie natury i zdrowo odetchnąć po tych ciężkich 2 latach sytuacji covidowej.
O czym chociażby była przed chwilą mowa w zwiastunie ojca dyrektora. Las jako ekosystem to na pewno, jakby to powiedzieć, niepodważalna rzeczywistość, ale też las dla nas, jako dla Polaków, dla państwa polskiego też jest bardzo silną gałęzią przemysłu, bo las nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią do cieszenia oka i do relaksu, ale też jest bardzo konkretnym źródłem dochodu dla państwa również, prawda?
Tak, zgadza się. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe zarządza w imieniu Skarbu Państwa 1/3 powierzchni naszego kraju. Tyle zajmują nasze państwowe lasy. Jest to około 7 tysięcy hektarów lasów. I Lasy Państwowe prowadzą na tym terenie wielofunkcyjną gospodarkę leśną, czyli oprócz dbania o przyrodę, oprócz dbania o ich mieszkańców tego lasu, osadzenie nowego pokolenia tego lasu, leśnicy pozyskują drewno, które ma ponad 30 tysięcy zastosowań. Między innymi najbardziej popularny, myślę, że każdy o tym wie, no to jest kartka papieru i drewno kominkowe czy drewno opałowe, ale tych zastosowań jest dużo więcej. A polski przemysł meblarski, no myślę, że zajmuje miejsce w pierwszej trójce na świecie. I to między innymi głównie dzięki współpracy z Lasami Państwowymi i tej możliwości współpracy na równych warunkach dla wszystkich.
Pani rzecznik, jeszcze słowo?
Tak, zdecydowanie. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że przynajmniej dla leśników las to nie tylko miejsce, gdzie przychodzimy i wcale nie na 8 godzin, jakby się mogło wydawać wielu z Państwa, bo jeżeli jest taka potrzeba, bądź sami widzimy, że coś nas niepokoi, bądź coś nas zachwyca, to bardzo często w tym lasie znacznie dłużej zostajemy. Mogę powiedzieć też, że chyba często zdarza się nam zatracić granice, to poczucie czasowe, że już koniec tej pracy. Bo dla nas, my w większości jesteśmy zdecydowanie pasjonatami i przy okazji, wykonując zawód leśnika, realizujemy swoje pasje i trudno powiedzieć wówczas, rozgraniczyć, co jest obowiązkiem, a co jest tą przyjemnością przebywania na łonie natury, a przy okazji codziennie uczenia się o tej przyrodzie, realizując swoje obowiązki zawodowe. Więc tutaj pojawia się bardzo taka gęsta przeplatanka i ciężko postawić granicę. Dla leśników las jest chyba wszystkim i myślę, że w ogóle dla przyrodników również, bo to jest przepiękny, wielki ekosystem, który opiera się, bazuje na wielu prawach, procesach, ma bardzo skomplikowaną budowę. I to w tym lesie, w tym ekosystemie, jak już tam trafimy, jest fascynujące. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje i jak na nas oddziałuje. Mówię teraz o takim przebywaniu po prostu w lesie, kiedy wybieramy się do niego chociażby na spacer, o czym wcześniej na przykład wspominał pan dyrektor. A tych oddziaływań jest bardzo wiele i jak się potem okazuje, wracamy do domu, a las oddziałuje dalej na nas, chociażby przez to, jak jesteśmy szczęśliwi, bo się dotlenimy w tym lesie, bo uwolnią się hormony szczęścia, bo mamy bardzo dobry wysiłek fizyczny właśnie w otoczeniu nie tylko czystego powietrza, ale również pamiętajmy, że powietrze nasyconego olejkami eterycznymi, szczególnie w lasach iglastych. I cóż więcej powiedzieć, w domu otaczamy się drewnem, najbardziej ekologicznym, odnawialnym, powiedziałabym super surowcem. Gdybyśmy teraz rozejrzeli się, gdyby nasi słuchacze zechcieli popatrzeć, ile w swoim otoczeniu mają rzeczy wykonanych właśnie z drewna i że to jest jakiś ślad lasu, który sami przynieśli do siebie do domu.
Pani rzecznik, funkcja spełniona w 100%. Myślę, że teraz technika i wydziały leśnicze się zapełnią tymi chętnymi, którzy będą chcieli podjąć studia i żeby później móc pracować w tak wyśmienitych warunkach. To tak trochę żartem. Natomiast rzeczywiście praca jest niezwykła, bo wasza praca to też jest takie zrealizowanie biblijnych słów. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie dlatego, żeby ją tylko i wyłącznie wyzyskiwać, bo praca leśnika, wbrew temu, co może niektóre środowiska chcą nakreślić, nie jest tylko i wyłącznie grabieżczą polityką lasu, żeby tylko i wyłącznie z niego pozyskać, tylko tak jak rozmawialiśmy w części telewizyjnej, to też dbanie o to, żeby ten las nieustannie żył, nieustannie rozwijał się i nieustannie trwał. Panie dyrektorze, no więc jaki jest procent tego lasu pozyskiwanego, dla tego lasu sadzonego, na jakiej zasadzie w ogóle wygląda ta gospodarka leśna w takim, no powiedzmy, podstawowym nadleśnictwie, czy w takiej podstawowym leśnictwie?
Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że w Europie już nie ma lasów naturalnych. Nawet Puszcza Białowieska, przez niektórych jest nazywana ostatnim lasem naturalnym w Europie. Tak naprawdę naukowo udowodniono, że nim nie jest, że ta ingerencja człowieka tam była już od wieków i nie można nazwać Puszczy Białowieskiej lasem naturalnym. I na czym polega tak naprawdę praca leśnika? Praca leśnika polega na pielęgnowaniu tego lasu, przewidywaniu pewnych procesów naturalnych, które normalnie przebiegają w lesie, w pewnym stopniu ich wyprzedzaniu, zapobieganiu gradacjom, pożarom, odpowiedniej selekcji drzew, selekcji nasion, żeby ten przyszły las wzmacniać. I tak jak już tutaj właśnie w części telewizyjnej mówiliśmy, że leśnik to przede wszystkim przyrodnik, ekolog, hodowca, osoba, która chroni ten las, pielęgnuje, ale to często też jest strażak, który gasi pożar. Jest to też często policjant, który pilnuje porządku, jak nasza straż leśna na terenach leśnych. I tak jak ostatnio zaczęliśmy działać w kierunku wznowienia PWL, czyli przysposobienia wojskowego leśników, czyli stajemy się pomału też po trochu żołnierzem, bo chcemy chronić naszą ojczyznę i razem z Wojskami Obrony Terytorialnej szkolimy się w tym zakresie. Niedawno, 27 kwietnia, w Centrum Szkolenia Strzeleckiego w Plaskoszu na terenie toruńskiej dyrekcji dyrektor generalny Lasów Państwowych pan Józef Kubica podpisał, no myślę, że historyczne porozumienie z generałem broni, generałem Kukułą, dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej na temat właśnie tego wojskowego szkolenia. I to jest taki powrót do tradycji przedwojennej, kiedy w 1933 roku ówczesny pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych Adam Loret podpisał takie porozumienie z ówczesnym ministrem do spraw wojskowości i do 1939 roku, czyli do momentu wybuchu II wojny światowej, 12 tysięcy leśników zostało przeszkolonych wojskowo. No i później oni brali udział w kampanii wrześniowej i nie tylko. Wielu z nich niestety skończyło na przykład w Katyniu. I ta ofiara leśników dla ojczyzny była zawsze duża i krwawa, można powiedzieć. Leśnicy również uczestniczyli w walkach partyzanckich, również po 1945 roku, po tak zwanym w cudzysłowie wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, leśnicy również wspierali żołnierzy niezłomnych i myślę, że aktualny dyrektor Lasów Państwowych, pan Józef Kubica, chcąc tą tradycję, że tak powiem, odnowić leśnika, patrioty, podpisał to porozumienie i będziemy się teraz szkolić na żołnierzy.
No i bardzo dobrze, to może być też taka ciekawostka i ciekawa gałąź, że tak powiem, tej części. Tematem naszego programu są szanse i zagrożenia. O jakich szansach możemy mówić w perspektywie lasu? Bo do zagrożeń to za chwileczkę dojdziemy, bo ich jest bardzo dużo. Ale o jakich szansach możemy mówić w perspektywie lasów?
Ja może powiem troszeczkę, wyda się to naszym słuchaczom kontrowersyjne, ale szansą dla lasu na jego przetrwanie, ciągłość istnienia, lepszy stan zdrowotny, my mówimy lepszy stan sanitarny lasu, jest to, że pozyskujemy z niego systematycznie, ale z umiarem i przemyślanie, surowiec drzewny. Drewno, tak jak na wstępie powiedziałam, to świetny surowiec, surowiec wszechczasów, z którego korzystał człowiek pierwotny i na szczęście korzysta również człowiek współczesny. A my, leśnicy, dbamy o to, żeby w sposób fachowy zająć się właśnie na co dzień tym lasem, ale także w sposób fachowy, przemyślany, perspektywiczny i bezpieczny dla lasu jako dla ekosystemu. Pozyskać z niego surowiec. Też tak jak powiedziałam, to jest również szansą na przetrwanie w dobrej kondycji zdrowotnej dla lasu. Dlaczego? Czasami w społeczeństwie słyszymy takie głosy, które mówią o tym, że może za dużo tniemy, że dlaczego tak wiele, dlaczego tutaj. Absolutnie zawsze staramy się to wyjaśnić, zawsze staramy się wyciszyć emocje, a przejść do takiej dyskusji merytorycznej. Jeśli chodzi o pozyskanie surowca drzewnego w lasach, szczególnie tutaj, jak mówimy, w lasach państwowych, tych, które nadzorowane są i gospodarowane przez poszczególne nadleśnictwa, to warto powiedzieć i wytłumaczyć, że nie tylko działają one na bazie dokumentu szeroko opracowanego, konstruowanego, konsultowanego wcześniej ze społeczeństwem. Ten dokument nazywamy planem urządzenia lasu. Jest podpisany i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw środowiska, a wcześniej mniej więcej przez około 2 lata tworzony. I ten czas to nie tylko prace przy biurku czy na komputerze, ale przede wszystkim prace w terenie, gdzie bardzo dokładnie opisywane są elementy lasu. Od najdrobniejszych i również tam zostają docelowo zawarte informacje, które wskazują, do jakiego stopnia z konkretnego lasu możemy pozyskać ten surowiec drzewny, tak żeby absolutnie mu nie zaszkodzić. Żeby też zobrazować naszym słuchaczom, jaka to jest skala, to powiem tak. Na terenie Toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych tak zwana zasobność lasów, czyli ilość drewna na jednostce powierzchni, tutaj odnosimy się do hektara, wynosi aktualnie ponad 280 metrów sześciennych. To jest oczywiście wartość przeciętna, bo Państwo spacerując po lasach na pewno widzą, że są świeżo posadzone lasy, młodziutkie, ale są też takie, które są bardzo stare, które prawdopodobnie też niedługo będą podlegać temu procesowi pozyskania. Z tych 280 metrów sześciennych na hektarze przeciętnie w ciągu roku zawsze pozyskujemy nie więcej niż 2%. Nie pozyskujemy, proszę zwrócić uwagę, że nie pozyskujemy konkretnej ilości surowca, a już absolutnie nie, ta ilość nie jest dyktowana tutaj prawami czy potrzebami rynku, gospodarki. Nie. My określamy ją i trzymamy się tego względem możliwości przyrody, a przede wszystkim tego, by ten las dalej trwał i był w jak najlepszej kondycji. 2% z całości, no to raczej wydaje się być, myślę, niewielką liczbą. Natomiast odnosząc się dalej do przykładu naszej toruńskiej dyrekcji, to jest rząd wielkości około 5,5 metra sześciennego, przeliczając na 1 hektar. Ale trzeba pamiętać, że nie tylko zostaje pozostałe 98% tej mniejszości drewna w lesie, w drzewach oczywiście żyjących, dalej rosnących, ale również co roku ta wielkość przyrasta. Średnio na naszym terenie zbadano, że przyrasta na hektarze rocznie 9 metrów sześciennych w lesie tego drewna. Więc te 3,5 odkłada się dodatkowo. Mówiąc tak bardzo skrótowo, można to porównać do takiej lokaty w banku. Jak wkładam na lokatę powiedzmy 1000 zł, i odsetki mam spore, a wyjmuję troszeczkę mniej niż rosną mi odsetki, a ciągle kwota i tak wzrasta z każdym rokiem, to mniej więcej tak można tutaj zobrazować sytuację związaną z przyrostem w ogóle drewna w lasach. Stąd tego drewna mamy coraz więcej i czasami spotykamy się oczywiście z takimi komentarzami ze strony społeczeństwa, że może za dużo tniemy, albo że częściej, że więcej tniemy. Tak, bo jest drewna coraz więcej. Natomiast trzeba zrobić miejsce dla nowego pokolenia. Oczywiście leśnicy sadzą nowe lasy na nowych gruntach, które udaje się nad leśnictwem na przykład pozyskać. Tutaj też warto wspomnieć, że w lutym tego roku właśnie dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Józef Kubica, wprowadził swoim zarządzeniem możliwość zakupu gruntów przez nadleśnictwa, ale to jest osobna kwestia i na pewno możliwość powiększania areału tych nadleśnictw i oczywiście te grunty z przeznaczeniem idą pod zalesienia, czyli wprowadzenie na grunty niebędące wcześniej lasem, wprowadzamy po zakupie takiego gruntu, wprowadzamy tam nowe pokolenie lasu. Natomiast odnosząc się jeszcze do powierzchni nadleśnictwa, trzeba zrobić nowe miejsce dla nowego pokolenia. Małe drzewka czy to sadzonki wprowadzane sztucznie, czyli ręką człowieka, czy najpierw sieweczki, jeżeli mówimy o tym naturalnym odnowieniu lasu, czyli następuje obsiew nasion z drzew i gdzieś one tam kiełkują. To, że skiełkowały, nie oznacza, że stworzą nowe pokolenie lasu. Takie maleństwa jeszcze muszą poradzić sobie z wieloma przeciwnościami. Muszą nie tylko mieć przestrzeń, substancje, właściwe substancje w glebie, żeby odżywić się, ale także odpowiednią dawkę światła. Kiedy jest się takim małym, w tak dużym lesie, naprawdę trudno sobie radzić, więc chociażby wykonując cięcia, czy to cięcia pielęgnacyjne, czyli przerzedzamy w pewnym wieku las, czy też cięcia już zrębowe, kiedy stary, obumierający, zamierający las decydujemy o tym, żeby wyciąć, wówczas tworzymy miejsce na nowe pokolenie. Ja w naszym programie telewizyjnym to przyrównałam do takiego społeczeństwa, gdzie pojawiają nam się wyłącznie starsze osoby, kiedy ono jeszcze teraz ma szansę trwać, ale co zrobimy, kiedy te osoby, czy to społeczeństwo nam wymrze? Bez dzieci, bez młodego pokolenia nie będzie ciągu dalszego. Więc myślę, że tutaj chociaż pokrótce udało mi się wyjaśnić naszym słuchaczom, że pozyskanie drewna jest niejako koniecznością zrobienia też wolnego miejsca pod to nowe pokolenie, a wprowadzanie z kolei nowych drzew jest z punktu widzenia takiego przyrodniczego dla nas też leśników ogromną szansą na tak zwaną przebudowę drzewostanów. To z kolei wiąże się z taką możliwością zmiany, udoskonalenia tego składu gatunkowego lasu, żeby on był jeszcze bardziej odporny na działanie ewentualnie negatywnych czynników, które przez całe jego długie życie potem będą na niego działać.
No właśnie tutaj też widać, jaka to jest skomplikowana procedura, jakie to są skomplikowane zabiegi. Myślę, że też może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że leśnikiem przecież nie zostaje nikt z przypadku, w takim sensie, że to nie jest tak, że pisze się CV do Lasów Państwowych i od razu dostaje się stanowisko leśnika, tylko przecież, żeby zostać leśnikiem, trzeba skończyć studia, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, czyli też mieć tę bazę teoretyczną dotyczącą zarządzania lasem i to rozmawialiśmy dzisiaj poza studiem, że te studia wcale nie są takie łatwe, że to nie jest takie proste zostać rzeczywiście leśniczym i tym wszystkim zarządzać. To szansa, czyli szansą dla lasu jest tak naprawdę taka
pozyskanie surowca również.
Rzeczowa i sensowna, racjonalna właśnie gospodarka tym lasem, żeby nowe zastępowało stare, a stare można było wykorzystać do tego, żeby z tego dobrodziejstwa, jakim jest drzewo, się cieszyć w różnych przestrzeniach życia. No więc jakie zagrożenia są dzisiaj przed lasem? Najpierw może skupmy się na tych zagrożeniach mniej naturalnych, czyli jakie zagrożenia dzisiaj stają przed Lasami Państwowymi jako instytucją. W programie telewizyjnym powiedzieliśmy, że jest to instytucja niezwykła w skali świata. Panie dyrektorze.
Tak, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie ma osobowości prawnej. My leśnicy funkcjonujemy na podstawie ustawy o lasach z 1991 roku i w ramach właśnie tej ustawy pracujemy. Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem samofinansującym się, czyli nie bierzemy złotówki z podatków, z pieniążków podatników, czyli Polaków. Oczywiście finansujemy się ze sprzedaży surowca drzewnego, to jest główny nasz przychód, ale dzięki tym pieniążkom mamy możliwość prowadzenia gospodarki wielofunkcyjnej i zrównoważonej, czyli na jednej powierzchni, na tym jednym przysłowiowym hektarze dbamy o ten las, chronimy go, hodujemy, zamykamy ten cykl życia, ten cykl odnowienia, czyli pozyskujemy drewno i sadzimy nowe pokolenie lasu. I ten cykl życia, ten cykl odnowienia lasu właśnie jest pod nadzorem fachowym leśnika. Ale jakie są zagrożenia? Na ten polski model leśnictwa, który dla wielu jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym na świecie, na pewno w Europie, jest tak naprawdę Zielony Ład, który został wytworzony w Brukseli, czyli w Unii Europejskiej, który on zakłada, że 30% w każdym kraju teraz, 30% lasów będzie uznanych jako tak zwane starodrzewy. Definicji starodrzewu Unia Bruksela nie podaje, czyli to będzie kolejna granica, bardzo taka płynna, co nazwać starodrzewem, a czego nie, no bo jedni będą uważali, że 20-letnie drzewo to już jest starodrzew, inni będą uważali na przykład, że 200-letnie drzewo będzie starodrzewem, ale gdyby taka ewentualność nastąpiła, czyli 30% naszych lasów z 7 milionów hektarów, 7 milionów hektarów lasów zostałaby wyjęta 30%, czyli tak naprawdę funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ekonomicznie przestałoby być racjonalne. Czyli po prostu nasza firma, nasze przedsiębiorstwo by upadło, a jeżeli by upadło, to myślę, że konsekwencją tego będzie prywatyzacja tych lasów, a myślę, że wszyscy wiemy, co się z tym wiąże. I to jest największe tak naprawdę zagrożenie, bo przy tych kadrach i przy tych zasobach, które Lasy Państwowe już sobie przez te niemal 30 lat wypracowało od uchwalenia tej ustawy o lasach, jesteśmy w stanie poradzić sobie niemal ze wszystkim. Myślę, że dowodem na tym takim największym jest uporanie się z klęską z 2017 roku, gdzie wtedy położył wiatr, ten kataklizm pogodowy, ponad 80 tysięcy hektarów lasu i w przyszłym roku tak naprawdę zakończymy czas odnowienia, że każdy hektar, każdy metr kwadratowy zostanie z powrotem przez leśników odnowiony, przy czym nie wzięliśmy na to ani złotówki z budżetu państwa, tylko sami to sfinansowaliśmy jako Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ponad miliard złotych nas to kosztowało, leśników, oczywiście przy pomocy zakładów usług leśnych i wielu samorządowców, bo były też potężne inwestycje, infrastrukturę później drogową, żeby to odnowić dla lokalnego społeczeństwa tam w tym terenie. Więc tak naprawdę Lasy Państwowe klęskę przekuły w sukces. I za 20 lat myślę, że te lokalne społeczności, mając nowe drogi, mając nową infrastrukturę, posadzone lasy, odetną z ulgą, że tak naprawdę nic wielkiego się nie stało, bo przecież dalej tutaj jesteśmy, dalej są lasy, no i życie trwa dalej, czyli znowu ten cykl.
Czyli leśnik to jest taki człowiek, który patrzy z perspektywą w przyszłość.
Tak
koniecznie.
Jest.
Koniecznie. Ja może, jeśli można, to jeszcze tutaj troszeczkę rozwinę, bo pan dyrektor powiedział o odnowieniu, że mieliśmy potężną powierzchnię lasów do odnowienia, to znaczy do posadzenia na nowo tam lasu, gdzie został on zniszczony. Ale to nie tylko to, żeby nasi słuchacze też mieli świadomość, że w pierwszej kolejności należało zapewnić drożność dróg dla przede wszystkim miejscowej ludności, bo pamiętajmy, że gro wioseczek, miejscowości albo jest pośród lasów, albo gdzieś z nimi graniczy. Należało też zadbać o kwestie związane z dostarczeniem energii elektrycznej. To się okazuje być kluczowe, szczególnie dla osób, które przewlekle gdzieś chorują, a są w domu. Należało później, jeśli już skupiamy się na pracy leśników, przede wszystkim posprzątać ponad 5 milionów metrów sześciennych surowca drzewnego w ciągu jednej nocy zostało położone, powalone, poniszczone. A żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, jaka to jest skala, w ciągu roku przed 2017 rokiem, czyli kiedy wystąpiła ta potężna nawałnica, na terenie całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie mamy 27 nadleśnic, pozyskanie sumaryczne w tych nadleśnictwach rocznie wynosiło około 2,1 miliona metrów sześciennych drewna. Czyli można powiedzieć, że w ciągu jednej nocy zniszczyło lasy o mniejszości takiej, jaka wynosiłaby przy pozyskaniu surowca przez 2,5 roku na naszym terenie.
A tutaj jest jeszcze dodatkowy problem, bo to były drzewa przypadkowe tak naprawdę.
Oczywiście.
To nie była selekcja.
Co więcej, tak, zostały przypadkowo poniszczone. Powstała bardzo niebezpieczna sytuacja w ogóle dla ludzi, ponieważ wyobraźmy sobie, że jakie powstały naprężenia, jakie ewentualnie, gdyby ktoś w ten rejon wszedł i nie uważał, nie był wystarczająco ostrożny. I wielkim sukcesem naszym było to, że nikomu, dzięki Bogu, się nic nie stało przez ten cały czas. Natomiast sytuacja była niezwykle niebezpieczna, a ludzie, leśnicy wchodzili między innymi tam, żeby dokonać oględzin, żeby nadzorować prace, które tam trwały. Najpierw trzeba było posprzątać to, a później sukcesywnie w miarę jak uprzątaliśmy ten surowiec, należy przygotować glebę, przygotować i dopiero potem zaplanować, oczywiście te wszystkie prace trwały czasami równolegle, należy zaplanować, co posadzimy, w jakich układach, bo my też w takiej normalnej sytuacji, nie katastrofalnej, jaką mieliśmy tutaj, również planując nowy las, uwzględniamy lokalnie na przykład między innymi występowanie jakichś fragmentów rzeźniejszych siedlisk, uwzględniamy to, jaka jest dostępność światła pod kątem nasłonecznienia, czy są wzniesienia, czy ich nie ma, jak wyglądają warunki hydrologiczne. I nie mówię tutaj na przykład o obecności jeziora czy rzeki, tylko o tym, że znajduje się fragment terenu, w którym ewidentnie, czy to mapy, tworzone wcześniej przez odpowiednie, na podstawie odpowiednich badań, czy my po prostu z naszego doświadczenia widzimy, że tam jest wilgotniejszy grunt. Więc do tego wszystkiego trzeba dopasować skład gatunkowy przyszłego lasu i dopiero to, co zaplanowaliśmy, dopiero to wprowadzić. Więc trzeba było też pomyśleć o tak zwanym materiale sadzeniowym, czyli to, co zaplanowaliśmy na tym ogromnym obszarze, co posadzimy,
trzeba
to
wyhodować.
Jeszcze wyhodować. Tak. Policzyliśmy wstępnie, że do odnowienia, czyli posadzenia na nowo lasów, będziemy potrzebować łącznie prawie 140 milionów nowych drzew. Więc trzeba było te drzewa skądś wziąć. Oczywiście mamy szkółki leśne tak zwane, czyli niemal każde nadleśnictwo produkuje z nasion swoje młode drzewka, które co roku trafiają do lasów właśnie na powierzchnię, z których wcześniej został wycięty ten stary drzewostan, ale tutaj mieliśmy sytuację ponadnormalną, czyli nagle w znacznie większym wymiarze były potrzebne również młode drzewka. To jest bardzo naprawdę skomplikowana machina, która ruszyła i nikt nas nie pytał, czy chcemy tego, po prostu coś, co było tragicznym wydarzeniem i dla ludzi, i dla społeczeństwa, ale również z tego punktu widzenia przyrodniczego. Staraliśmy się przede wszystkim nie poddawać, działać, poczyniać z każdym dniem kroki do przodu, wyciągać z tego wnioski, a z czasem myślę, że tworzyć z tego pewną szansę i obserwować, jak na naszych oczach już teraz zmienia się las.
Niesamowicie, jak ten organizm, jakim są lasy państwowe, działa w tych wszystkich powiązaniach, w tym całym przepięknej, w tej całej przepięknej współpracy. Szanse i zagrożenia dla lasów to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan Bartosz Michał Bezela, dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 6 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone na temat szans i zagrożeń dla lasu, a z nami są przedstawiciele Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Toruniu, pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor regionalny, oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy. Mówiliśmy o zagrożeniach. Zagrożeniem też takim dla lasu bezpośrednim jest człowiek, ale nim człowiek jako zagrożenie, to teraz może popatrzmy na człowieka, który korzysta z lasu, czyli takiego przeciętnego Kowalskiego. Kiedy do lasu wybieramy się, no to chcemy cieszyć się tym wszystkim, czyli stajemy w perspektywie turystyki. Co mamy robić, żeby ta turystyka leśna była z jednej strony dla nas przyjemna, ale z drugiej strony też, żeby nie stanowiła właśnie zagrożenia dla tego lasu?
No, aby wyjście do lasu było dla nas przyjemne, czy skończyło się miłymi wrażeniami, to przede wszystkim dobrze się jest przygotować na tą wycieczkę, czy na przykład na to, aby sport, jeśli wybieramy się po to właśnie, żeby uprawiać sport w lesie, to żeby jednak po powrocie nie było niemiłych niespodzianek. Między innymi warto wiedzieć, dokąd się wybieramy, znać ten teren, bądź mieć z sobą odpowiednią mapę. I tutaj na przykład rekomenduję Państwu, Lasy Państwowe stworzyły taką aplikację, która jest darmowa, nazywa się Bank Danych o Lasach. Warto ją mieć w telefonie, ponieważ działa nawet w trybie offline, czyli kiedy nie mamy dostępu do internetu czy do telefonii, ona i tak nam pokaże mapę danego terenu. Poza tym tam jest kilka różnych tematycznych map wgranych w ramach aplikacji i na pewno każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego. Warto też odpowiednio się ubrać. Coraz częściej, ponieważ jest okres wiosenny, Państwo pytacie o kleszcze, więc bez względu na pogodę i temperaturę my zalecamy dłuższy rękaw i dłuższe nogawki spodni, dlatego że bardzo te małe pajęczaki lubią, próbują się dostać do naszej skóry, ponieważ w ich cyklu rozwojowym niezbędne jest krew kręgowców. Po prostu w tym również nie pogardzą człowiekiem, więc po co mieć kłopot? Później zastanawiać się, jak wyjąć takiego pajęczaka. Szczególnie, że może, niekoniecznie zawsze, ale może być wektorem, czyli przenosić choroby zakaźne, takie jak na przykład borelioza, czy odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, a to są już choroby bardzo niebezpieczne. Czy wyjście do lasu, czy taki aspekt turystyczny jest szansą czy zagrożeniem? No, my leśnicy raczej postrzegamy to jako szansę w ogóle dla społeczeństwa, ale także dla lasu. No, dla społeczeństwa to myślę, że nie muszę przekonywać, ponieważ tak zwane zielone ćwiczenia, czyli każda aktywność fizyczna wykonywana w lesie, gdzie mamy nie tylko piękne otoczenie, nie tylko oddychamy świeżym powietrzem, bogatym w olejki eteryczne, ale również pamiętajmy, że mamy fantastyczne tło akustyczne, które zapewniają nam chociażby ptaki. Tych mamy też mnóstwo gatunków w polskich lasach i warto też zainteresować się, tutaj podpowiadam, taką tematyką, więc to jest doskonałe miejsce do uprawiania sportu. A przy okazji rekomenduję Państwu, szczególnie klubom sportowym, nowy program właśnie Lasów Państwowych pod nazwą Sportowa Natura. Jeżeli poszczególne kluby sportowe mają jakiś pomysł na realizację wydarzenia sportowego, ale w lesie, tak by właśnie promować tę aktywność na terenach leśnych, by wciągać w nią coraz większe rzesze społeczeństwa, to zachęcam do złożenia wniosku, aplikowania, udziału w tym programie. Wszystko znajduje się, cały regulamin, ale także wniosek na stronie Lasów Państwowych. Tutaj przypomnę ten adres lasy.gov.pl. Myślę, że nie będzie problemu z odszukaniem. Każdy klub sportowy, który zaproponuje taką aktywność, czy to zawody sportowe, czy cykl jakichś spotkań, na przykład biegowych, czy każdą inną, ma szansę otrzymać nagrodę finansową w kwocie 10 tysięcy złotych, więc uważam, że warto. Jeśli mówimy tutaj, zahaczyłam o kwestie związane z programami, to las to także wielka skarbnica pysznego i zdrowego jedzenia. Jeżeli słuchają nas członkinie, członkowie kół gospodyń wiejskich, to również zachęcamy gorąco Państwa do udziału w programie, tym razem Natura od kuchni, to także program Lasów Państwowych i szczegóły Państwo również znajdziecie na stronie lasy.gov.pl. Tutaj z kolei, jeżeli koło gospodyń wiejskich zaproponuje jakieś wydarzenie kulinarne, konkurs kulinarny, wszelkie tutaj pomysły są dozwolone i jesteśmy ciekawi ich, czekamy na nich, ale pomysły te muszą promować tę zdrową żywność z lasu, czy to dziczyznę, czy owoce runoleśnego, być może grzyby. No, dowolność naprawdę pozostawiamy Państwu. Tu z kolei na koło gospodyń wiejskich czeka nagroda wówczas w kwocie 5000 zł netto i najciekawsze, najsmaczniejsze przepisy zostaną umieszczone w specjalnej książce kucharskiej oczywiście, która zostanie wydana przez Lasy Państwowe. To tak nawiasem mówiąc przy okazji tych szans dla społeczeństwa. Natomiast turystyka jest też, myślę, że szansą dla lasu. Dlaczego? Ponieważ każdorazowe nasze wyjście do lasu powoduje, że czegoś nowego się w nim nauczymy. A skoro jesteśmy bardziej wyedukowanym społeczeństwem, bardziej światłym, czy też sami indywidualnie poznajemy jakieś procesy, obserwujemy coś w lesie, na pewno podejdziemy do tego lasu przyszłościowo z większym szacunkiem i z większym zrozumieniem. A to jest zawsze wielka szansa również dla lasów. Poza tym też troszeczkę nawiązując do zagrożenia pożarami, jest możliwość przy oczywiście długotrwałej suszy, aby nadleśniczy danego nadleśnictwa wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu właśnie z powodu zagrożenia ze strony pożarów. Jednak bardzo często nadleśniczowie z tego przepisu nie korzystają właśnie dlatego, że państwo spacerując, odpoczywając w tym lesie, uprawiając sport, zgłaszacie nam, że gdzieś widzicie dym, widzicie zagrożenie, widzicie, że dzieje się coś złego, za co też jesteśmy ogromnie wdzięczni i postrzegamy to jako wielką szansę na przetrwanie, a raczej na brak szkody w lesie. Więc jak najbardziej zapraszamy do lasu. No i myślę, że ta turystyka to jest jednak szansa.
Bardzo się cieszymy z tego i zachęcamy właśnie na tyle, na ile to możliwe, kto może, żeby skorzystać z tego, aby te majowe, później czerwcowe i wakacyjne dni spędzać. Ale właśnie las ma chyba to do siebie, że jest atrakcyjny w każdej porze roku. To nie tylko wiosna, lato, ale również jesień, zima bywa też niezwykła w lesie, kiedy można pocieszyć się tym wszystkim, co jest dookoła. Człowiek korzysta z lasu, ale natura sama też oddziałuje na ten las. Mówiliśmy o 2017 roku, kiedy ta potężna nawałnica zniszczyła tak olbrzymie obszary leśne. Teraz coraz częściej borykajmy się z suszą. Chociażby teraz jesteśmy w tym czasie. Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale mamy w chwili obecnej potężny problem z ilością wody.
Zgadza się. Niski poziom wód gruntowych, pogoda, generalnie brak deszczu, brak wody w ekosystemie powoduje osłabienie drzewostanów. Osłabienie drzewostanów na dużych, bardzo dużych powierzchniach. Można powiedzieć, całe puszcze mogą być osłabione chorobowo dodatkowo taka susza zwiększa ogromnie ryzyko samozapłonu czy podpalenia nawet tego lasu. I aktualnie mamy miesiąc maj 2022 i mamy prawie już 100 pożarów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W 2021 roku Akcja bezpośrednia zakończyła się na 74 pożarach. W tym momencie już mamy blisko 100 pożarów i powierzchniowo również tych pożarów jest więcej. Mimo że mamy wyczarterowane co roku lotnictwo, w tym roku mamy 3 dromadery, samoloty gaśnicze plus śmigłowiec, które są w dyspozycji leśników i tak naprawdę Państwowej Straży Pożarnej, która już w momencie pożaru i akcji bezpośredniej gaszenia pożaru, to Straż Pożarna dowodzi akcją i może zadysponować taki samolot. No i się zdarza, że jeden pożar może gasić właśnie 3 dromadery i śmigłowiec. W tym roku, patrząc, oglądając media ogólnopolskie, już mieliśmy 2 takie duże pożary w lasach państwowych. Na szczęście nie Werdel Petoruń, ale ostatni taki duży pożar był koło Grójca, czyli to jest dyrekcja radomska. Tam się spaliło blisko 80 hektarów lasu. No i chyba wczoraj dyrekcja katowicka też był ogromny pożar. Ten weekend na szczęście tutaj dla Kujaw i Pomorza był łaskawy, bo troszeczkę popadało i ten stopień zagrożenia pożarowego zmalał, czyli po prostu kolokwialnie mówiąc wilgotność ściółki jest większa, bo w tych godzinach, w tych dniach takich upalnych, czerwcowo-lipcowych, ściółka często ma wilgotność kartki papieru, więc to jest naprawdę o zapłon, o samozapłon często nie jest trudno. A niestety też licho nie śpi, jest też trochę niestety podpalaczy, dla których to jest no niestety takie raz, że sposób na życie, bo zdarzają się i wśród tych podpalaczy strażacy ochotnicy, którzy próbują zaistnieć na tym polu, chociaż jest to bardzo marginalne. A w większości jest to zazwyczaj młodzież, która oczekuje jakichś tam z tego powodu fajerwerków, bo przyleci samolot, przyjedzie straż pożarna, coś się dzieje, ale niestety taka jedna iskra potrafi unicestwić las, który rósł na przykład ponad 100 lat. Mieliśmy też taką sytuację 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. W Wigilię został podpalony pomnik przyrody w nadleśnictwie Brodnica, no i spłonął doszczętnie kilkusetletni dąb chrobry. Niestety nie do odratowania, ale na szczęście z panem ministrem Siarką i z panem nadleśniczym Molendowskim posadziliśmy syna, można powiedzieć, tego dęba, bo z nasionka, z żołędzia tego drzewa wyhodowaliśmy drzewko, które zostało posadzone w miejscu prastarego polskiego dębu. Więc tak jak już wcześniej mówiłem, tych zagrożeń jest bardzo dużo, tylko przy tej organizacji lasów państwowych my z większością tych zagrożeń sobie możemy poradzić. Bardziej większe zagrożenie stanowią właśnie te rzeczy, które do końca nie są takie czyste, można powiedzieć, i jawne. I tu jest największy problem.
Skoro jeszcze o tych zagrożeniach ze strony natury jeszcze powiedzmy, no to tutaj nie da się ukryć chociażby sytuacja ostatnio bardzo głośna z popularnym owadem, jakim jest kornik drukarz i cała sytuacja Puszczy Białowieskiej, którą też już żeśmy trochę dotknęli. My widzimy, obserwujemy to może mniej lasy, ale bardziej parki czy skwery, mianowicie naszego kasztanowca wiaczka, tak, który męczy nasze kasztany, z którymi też jest duży problem. Te szkodniki się pojawiają. W jaki sposób leśnicy walczą z tymi szkodnikami?
No przede wszystkim monitorujemy sytuację. Zresztą jak chyba we wszystkim, w każdej płaszczyźnie naszego działania, w której jest to możliwe, bo no, czynniki meteorologiczne najtrudniej jest przewidzieć, ich skalę przede wszystkim. Tutaj wiadomo, że im krótszy czas, tym dokładniejsza prognoza. ale nam zależy zwykle, jeśli chodzi o ochronę lasu przed różnego rodzaju negatywnymi czynnikami, jednak o odpowiednio duże wyprzedzenie, by ten las zdążyć ochronić. Jeśli mówimy o chociażby o korniku ostrozemnym, czy każdym innym czynniku biologicznym, staramy się monitorować, natomiast szczególnie w przypadku owadów wykonujemy w zależności od gatunków, a te można powiedzieć, że specjalizują się w żerowaniu najczęściej na konkretnych gatunkach drzew, wykonujemy różnego rodzaju właśnie monitoring. Najwięcej drzewostanów mamy jednak sosnowych, również na terenie nie tylko Polski, ale tutaj naszej toruńskiej dyrekcji, więc przede wszystkim monitorujemy stan, czy staramy się przewidzieć liczebność szkodników sosny zwyczajnej. I to już robimy nie na wiosnę, nie przed wiosną, ale jesienią poprzedniego roku. Ja tutaj już w pewnej namiastce opowiadałam w trakcie naszego programu telewizyjnego, że wówczas po pierwszych przymrozkach, kiedy te owady, mówiąc tak bardzo ogólnie i obrazowo, starają się skryć przed nadchodzącą zimą i w odpowiednich formach przezimować. Wiemy też nie tylko w których formach, w jakich formach, ale też gdzie zlokalizowane mogą być. Staramy się je odszukać. Najczęściej jest to między innymi ściółka i wierzchnie warstwy gleby, ale nie tylko, również w spękaniach kory. Więc zadań mamy co niemiara. Po pierwszych przymrozkach jesienią wybieramy się z szpadlami, grabiami. Oczywiście to nie jest chaotyczne, to nie jest przypadkowe. Wcześniej mamy ustalone tak zwane powierzchnie, na których są wykonywane te poszukiwania. One nazywają się jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Nazwa długa, skomplikowana, ale polega po prostu na przeszukaniu, czy to właśnie wierzchnich warstw gleby wraz ze ściółką, czy szczelin, spękań, kory. I to, co znajdziemy, czyli owady, które mogą w takim namnożeniu już na skalę gradacji zagrozić naszym drzewostanom, są zbierane, liczone, wysyłane później do Zespołu Ochrony Lasu. Dla naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu taki zespół jest w Gdańsku, więc są tam wysyłane nie tylko po to, żeby potwierdzić tę liczbę i przeliczyć ją na ewentualne zagrożenie, ale również określić ich stan zdrowotny. Bo jak się okazuje, matka natura oczywiście jest najmądrzejsza i sobie czasami potrafi również z takimi owadami, które mogą zagrozić trwałości naszych lasów, sama poradzić, na przykład przez choroby, które dotykają z kolei te owady właśnie w tych stadiach, w których one zimują. Więc nawet jeśli znajdujemy licznie na przykład danego owada, to może okazać się docelowo, że nie ma tak dużego zagrożenia, jakby wskazywała liczebność, dlatego że one w większości na przykład na coś chorują. Więc ta populacja zostanie zredukowana przez czynnik chorobotwórczy właśnie dla niej. Później na wiosnę oczywiście nie bazujemy wyłącznie na tym, co nam wyjdzie jesienią. Później potrzebujemy też potwierdzenia. Z nim wykonamy jakikolwiek ruch, to zawsze kilka razy sprawdzamy i staramy się utwierdzić, że te decyzje, które podejmujemy, są słuszne, bo jednak las to nie tylko duży, skomplikowany organizm, ale też bardzo wrażliwy. I jak się, ja to troszeczkę porównuję czasami, szczególnie dzieciom tłumacząc, że jeżeli leśnik w jednym miejscu coś zrobi, to troszeczkę tak jak gra w bierki, to tak jak wyjęcie w niewłaściwy sposób jednego patyczka. Wtedy posypią się pozostałe. Więc weryfikujemy na wiosnę najczęściej kolejny raz. Tutaj już inną metodą, ponieważ te owady, które zeszły pod ściółkę, by przezimować, już z niej wyszły. Jeżeli oczywiście mówimy o tych gatunkach, staramy się wówczas na przykład wybierać drzewa, oczywiście też kierując się pewnymi takimi fachowymi kwestiami tutaj związanymi z entomologią i te drzewa po prostu ścinamy na płachty. To znaczy rozkładamy potężne, wielkie płachty, a pilarz musi tak obalić drzewo, tak to się fachowo mówi, żeby koroną idealnie trafić w tą płachtę, żeby żadna, na przykład z gąsieniczek, które poszukujemy, nie spadła nam poza. Oczywiście, no jeśli jedna spadnie, przy tysiącach nie ma to większego znaczenia, ale my te tysiące zliczamy. I później, między innymi, to jest kolejny etap potwierdzenia tego zagrożenia, potwierdzenia, że tego zagrożenia na przykład nie ma, że zadziałał inny czynnik biologiczny i można powiedzieć, że zadziałała matka natura. Jeśli nie, ostatecznie, jeżeli widzimy, że jest zagrożenie, no to ostatecznie my wkraczamy już z naszymi działaniami. Tutaj wcześniej też w audycji w programie telewizyjnym pan dyrektor wspominał, że zdarza się, że wykonujemy tak zwane zabiegi agrolotnicze. Samoloty, które czarterujemy do celów związanych z ochroną przeciwpożarową lasów, wówczas uzbrajamy w specjalny sprzęt, takie atomizery, i co prawda środkiem owadobójczym traktujemy lasy, ale tutaj pragnę wszystkich uspokoić, bo dawka na hektar tego środka wynosi około 100-150 ml, więc te atomizery są, właściwie zamgławiają nam drzewostan, a nie opryskują. Ten środek jest, nie ma na celu na przykład zabić, czy zabić nie tylko owady, te, które tam są, tylko działają bardzo selektywnie te środki. Czyli na dany gatunek owada powodują najczęściej, że on nie może przejść na przykład kolejnej wylinki i dla niego to jest przeszkoda, która powoduje, że no po prostu zamiera, więc konkretny gatunek jest unieszkodliwiany. Nie działamy związkami chemicznymi na całe spektrum owadów w lesie, bo to by zaprzeczało w ogóle naszym działaniom jako, myślę, że przyrodników i ekologów. Zdajemy sobie też sprawę, że każdy owad, każdy organizm w lesie, w ogóle w naturze jest potrzebny, więc staramy się ograniczyć tylko te wysokie stany liczebne, a nie wyeliminować. To też nie należy tak odczytywać. I myślę, że słuchają nas także pszczelarze, którzy być może teraz zaniepokoili się, że może jeżeli my wykonujemy takie zabiegi, to ich pasieki mogą być zagrożone. Absolutnie nie, dlatego że te środki, które my stosujemy w takich dawkach, są bezpieczne również dla pszczół, to po pierwsze. Po drugie, wykonujemy oprysk zawsze albo późno wieczorem, albo bardzo wcześnie rano, nad ranem bym powiedziała, około 4 rano. Więc myślę, że tutaj postępujemy bardzo odpowiedzialnie i bardzo bezpiecznie dla lasu, ale nie tylko, również dla pszczół, które mieszkają na co dzień, czy są to rodziny w pasiekach zgromadzone.
I tym bardziej, że pszczoły też dla lasu są niesamowicie potrzebne.
Prowadzimy również projekt jako Lasy Państwowe pod tytułem Pszczoły wracają do lasu. W tym projekcie, mówiąc ogólnie, promujemy nie tylko pszczoły, ale także owady zapylające, bo to wówczas nie tylko są pszczoły. Całe spektrum czynności, działań, zadań, które sprzyjają tym owadom, jest tu jak najbardziej pożądane. Więc mogę tutaj od ręki powiedzieć, że chyba w każdym naszym nadleśnictwie jest łąka kwietna albo kilka łąk kwietnych, a to swoiste perpetuum mobile, raz zasiana, później obsiewa się na kolejny rok i będzie i tak wzrastać, kwitnąć i znowu obsieje się. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nawet polecam Państwu, jeżeli macie kawałek ogródka, nawet jeśli nie, to w skrzyneczkę z ziemią na balkonie też na pewno pszczoły się ucieszą. Samo to, że leśnicy sadzą lasy, prawda? Wśród gatunków drzew, które sadzimy, są też takie, które wymagają owadów do zapylenia, więc jestem pewna, że pszczoły w środowisku leśnym na pewno się cieszą. Do tego odtwarzamy wręcz bartnictwo. Przecież zrodziło się i można powiedzieć, że kolebką bartnictwa są właśnie lasy. W średniowieczu bartnik był bardzo szanowaną profesją i miał dodatkowe przywileje, które nadawał mu król, no ale też taki człowiek odznaczał się nie tylko wiedzą niezbędną do tego, by opiekować się pszczołami, ale chyba dużą też odwagą, żeby do nich w ogóle podejść, bo to nie były takie jak nasza teraz pszczoła miodna.
Już za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom, natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tych zagrożeń naturalnych, bo też wspomnieli Państwo w programie telewizyjnym o takim dosyć nietypowym zagrożeniu, które nam się kojarzy z zupełnie innych, że tak powiem, krajobrazów, a mianowicie o jemiole, która zaczyna pustoszyć lasy dziś. Czy można coś, jakieś słowo jeszcze na ten temat?
Do niedawna jemioła nam się kojarzyła ze świętami Bożego Narodzenia, z wiadomych przyczyn.
Albo z jakimiś topolami.
Z jakimiś topolami właśnie przydrożnymi, bo zazwyczaj tam można było je spotkać, ale tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych lasy zaczęły chorować, zamierać i takim symptomem, znakiem osłabienia właśnie całych drzewostanów i to sosnowych, gdzie wcześniej na sośnie jemioła no to był ewenement, a teraz to są setki hektarów lasu i tutaj nawet pod Toruniem Nadleśnictwo Dobrzejewice jest takim przykładem, gdzie monolity sosnowe na takich wydmach nadwiślańskich są całe porażone przez jemiołę, no i próbujemy walczyć z tym, chociaż no tak naprawdę tutaj no to opiera się to na monitorowaniu tego stanu lasu i ewentualnie w porę wycinaniu tak zwanego posuszu czynnego, czyli takiego drzewa, w którym dopiero co zagnieździły się szkodniki, które mogą w przyszłości przekształcić się w gradację takiego szkodnika. Czyli my wcześniej działamy, wywozimy takie drzewo z lasu, zanim z tego jednego drzewa nie wykluje się coś, co zaatakuje następne kolejne i porazi te drzewa. Więc no cały czas się leśnicy uczą tej przyrody, bo no nie wszystko można przeczytać w książkach. Doświadczenie jednak jest najważniejsze, nawet jeśli ktoś skończy technikum leśne i potem studia i będzie miał tego magistra inżyniera leśnictwa, to tak naprawdę to jest dopiero początek tej drogi bycia prawdziwym leśnikiem, ekologiem, przyrodnikiem.
Przyroda nas zaskakuje. Szanse i zagrożenia dla lasu to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, pan Bartosz Michał Bazela oraz pani rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, pani Honorata Galczewska. A ja zachęcam naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. A w tle słyszymy ten piękny leśny podkład. Niech on nam jeszcze trochę głośniej potowarzyszy. Thank you. szanse i zagrożenia dla lasu to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże, prosimy wyłączyć radio, będzie nam łatwiej rozmawiać.
Oczywiście, wyłączyłem.
Bardzo się cieszymy. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Michał spod Starogardu.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja słucham zawsze z przejęciem audycji przyrodniczych, szczególnie o lasach. I taki żal w sercu mam, że ci, którzy deklarują się jako przyjaciele lasu, właściwie nimi nie są. Nie są. Mam na myśli myśliwych. Nie dlatego, że robią odstrzał, ale dlatego, jaki jest ich, jak można zauważyć ich obojętność. Nawet, no choćby na to, na wszystko, co dotyczy ochrony przyrody, można powiedzieć. Może jest tam kilku miłośników, ale ja znam to środowisko. Można ich nazwać ormowska hołota. Zupełnie.
Panie Michale, jednak prosimy mimo wszystko o...
Rozumiem, właśnie. Ale innego, choćby na przykład, żeby uzdrowić las, to według mnie można by zwiększyć ilość ptaków. Ilość ptaków, a ilość ptaków się zmniejsza również dlatego, że nie ma miejsc lęgowych. I wycina się stare drzewa, które mają dziuple. Tego nie powinno się robić, bo tak jak dla nas nie ma miejsc, nie ma mieszkań, tak i dla ptaków nie ma miejsc lęgowych. A poza tym stosunek tych różnych pseudomiłośników lasu jest w tym, ile ze pytań. Oni nie lubią tego pytania. Ile zebrali podpisów w obronie polskich lasów? No ile żeście zebrali podpisów? Tu w tym, w moim kole, ja zresztą nie jestem myśliwym. Kiedyś chciałem być, ale widać, nie pasowałem im, bo jakoś tak robili wszystko, żeby nie został. A nie pasowałem im tylko dlatego, że kocham las. No i przecież ci wszyscy myśliwi, większość przynajmniej, to są członkowie PSL-u. No przecież oni zaściuli na śmierć profesora Szyszkę, prawdziwego obrońcę lasu. Profesor Szyszka prosił i apelował o podpisy, żeby ludzie podpisywali się w obronie polskich lasów. W kole na przykład w Pelplinie to jeden podpisał myśliwy, do którego zresztą trafiłem. A reszta nawet nie lubią o tym słuchać. Dlatego moim zdaniem kryterium bycia myśliwym powinno być nie tylko ile ma kasy, ile ma pieniędzy i jakim samochodem przyjeżdża, bo w tej chwili to się liczy. I to, czego się... A zresztą wiele z nich to kłusownicy.
Panie Michale, dziękujemy bardzo za ten telefon, bo wiele wątków pan poruszył. Poprosimy naszych gości o odniesienie się, bo chociażby kwestia tego dbania o lęgi ptaków też jest ważna. Kwestia myśliwych to też, jakby nie patrzeć, ważna gałąź gospodarki leśnej, dlatego bardzo gorąco dziękujemy i prosimy naszych gości o odniesienie się do tego tematu.
Jeśli chodzi o ptaki, to tutaj no niestety nie możemy zgodzić się, ale szanujemy zdanie pana Michała, który nam tutaj tak obszernie opowiedział o swoich spostrzeżeniach. W lasach państwowych dbamy właśnie o pozostawianie również starych drzew, wręcz nie tylko pojedynczych, ale również całych kęp, czyli takich mniejszych powierzchni, na których rosną stare drzewa, są w nich liczne dziuple. Absolutnie takie drzewa obligatoryjnie zostawiamy właśnie między innymi nie tylko dla ptaków, ale również dla drobnych ssaków, które zdarza się, że również zamieszkują w takich miejscach. Co więcej, padło tutaj takie zdanie, że ptaków właśnie z tego powodu jest coraz mniej. Badania akurat prowadzone na terenie Niemiec pokazały, że przez ostatnie 20 lat liczba gatunków ptaków związanych z obszarami leśnymi znacząco wzrosła, jednocześnie zmalała tych, które są związane z obszarami rolniczymi czy z miastami. To też odnosi się, te wyniki badań można spokojnie odnieść do naszych tutaj obszarów leśnych. I badania, co istotne, dotyczyły głównie tak zwanych gatunków też parasolowatych, czyli tych, których obecność w lesie korzystnie wpływa na obecność pozostałych innych. Takim przykładem gatunku są choćby dzięcioły, dzięcioł czarny, który wiemy, że dzięcioły wykuwają dziuple, ale szczególnie ten robi znaczące i zasiedla tylko zwykle przez jeden sezon wykute przez siebie dziuple, pozostawiając, porzucając je w następnych sezonach, przygotowuje sobie nowe. Z tych starych jego mieszkań, nazwijmy to, korzystają inne gatunki, więc to jest taki przykład, gdzie rzeczywiście populacja danego ptaka zwiększa się, jednocześnie korzystnie wpływa na rozwój w kolejnych latach populacji innych gatunków. Poza tym leśnicy wywieszają właściwie co roku kolejne nowe budki lęgowe, nie zapominając o tych wywieszonych w poprzednich latach, czyszcząc je zimą, bo to jest ten czas, kiedy one nie są zasiedlone, a dbamy o higienę również miejsc, gdzie poszczególne gatunki ptaków wyprowadzają kolejne później na wiosnę lęki. Co więcej, również dbamy nie tylko o ptaki, ale także o nietoperze. Tak jak wywieszamy budki lęgowe, tak wywieszamy również tak zwane schrony dla nietoperzy. I co najważniejsze, przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu, który wiąże się z ścinką drzewa czy drzew, czy to jednego, czy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu w lesie, wykonujemy bardzo skrupulatny przegląd tego lasu pod kątem obecności dziupli, a jeżeli takowe są, to pod kątem obecności w nich właśnie ptaków czy drobnych ssaków, o których mówiłam. Jeżeli zdarzy się, że, bo ptaki nie chcą z nami konsultować, że na przykład wprowadzają się tam z wtorku na środę, oczywiście to jest taki troszeczkę żart, ale jest w tym sporo prawdy. Jeżeli okaże się, że w trakcie zabiegu pielęgnacyjnego, czyli na przykład przerzedzania drzewostanu, napotkamy na zasiedloną dziuplę, absolutnie te czynności na tym fragmencie lasu wstrzymujemy, przenosimy się na inny, natomiast tutaj pozostawiamy spokój dla ptaków, żeby mogły sobie wyprowadzić te lęgi i żeby młode, w momencie kiedy młode opuszczą gniazdo i dziuple, wracamy w to miejsce. Więc tych czynności naprawdę wykonujemy bardzo wiele. Poza tym chociażby każdorazowo, kiedy stwierdzimy obecność gatunku chronionego, który wówczas jest obejmowany tak zwaną ochroną strefową, czyli w zależności od gatunku ptaka jest wyznaczony promień w metrach, w którym nie należy się w okresie czy to lęgu, czy przez cały rok, to jest tak zwana ochrona strefowa ptaków, zbliżać i niepokoić ich, wówczas również wyznaczamy taką strefę i zawieszamy wszelką działalność w zależności od tego, jak mówią, stanowią o tym przepisy. Więc myślę, że tutaj przekonałam słuchaczy, w tym również naszego pana Michała, który zdecydował się na telefon, że tych czynności, które podejmujemy na rzecz ptaków, jest bardzo wiele. Natomiast co do zwierzyny, zwierzyna jest częścią oczywiście lasu, jednak nie należy mylić pojęcia leśnik-myśliwy. My jesteśmy leśnikami.
No i jednocześnie trzeba dodać, że ten trójkąt leśnik-rolnik-myśliwy to jest trójkąt niezbędnej współpracy, żeby polskie lasy, polska wieś, polska prowincja odpowiednio funkcjonowały, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówiliśmy o owadach i o gradacji, tak samo jest ze zwierzyną płową, która jeśli jej liczby, jej populacja jest zbyt duża, to czynią bardzo duże szkody i w rolnictwie, w zasiewach, ale także w uprawach leśnych. I tak jak powtarzam, Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe i rolnictwo to są takie trzy obszary, gdzie jest niezbędna współpraca, a myślę, że na jednym przykładzie nie ma co przekreślać całej organizacji. U nas jest ponad 100 tysięcy myśliwych i myślę, że o 100 tysięcy jeszcze mogłoby być ich więcej, żeby ta równowaga w przyrodzie była odpowiednia. Nie mamy naturalnych drapieżników. Fakt, że populacja wilka się rozrasta coraz bardziej, ale gdyby nie myśliwy, to widzimy już na przykład dziki spacerujące po dużych miastach. Może na początku jest to takie doświadczenie dosyć przyjemne, miłe
takie
wyzwanie
egzotyczne
dla nas, ale jeżeli te dziki coraz częściej nas odwiedzają, a jest to coraz częściej, zwłaszcza w dużych miastach, przy miejscach wyrzucania śmieci, odpadów, to jest naprawdę groźne dla ludzi i ochrona przyrody jest bardzo ważna, ale nie zapominajmy zawsze o bezpieczeństwu człowieka i naszych rodzin, naszych dzieci.
Ale generalnie te takie przenikanie się tych dwóch światów, no z racji tego, że te siedliska mimo wszystko nie są już takie wielkie, jak były kiedyś, jest coraz bardziej widoczne. Ostatnio w miastach pojawiają się na przykład łosie. To już jest w ogóle jakiś taki, wydawałoby się, egzotyczny widok, a jednak to się dzieje.
Łoś jest takim zwierzęciem, które już od dłuższego czasu, od wielu, wielu lat nie jest zwierzęciem łownym, czyli jest tak zwane memorandum na polowanie na łosia. No i z biegiem czasu ten łoś w sobie wyspecjalizował taki brak strachu w stosunku do człowieka. On się zachowuje często, ja się śmieję, tak mówię to trochę z humorem, jak on się zachowuje trochę jak krowa na łące. Zobaczy, że przychodzi tamtędy człowiek, popatrzy i dalej konsumuje tam sobie.
Jak czołówka z przystanka Alaska, tak sobie spaceruje.
Coś takiego. Kiedyś tego łosia, ta populacja łosia była niewielka i dlatego przestano na niego polować. Teraz sytuacja się odwróciła, tak to u nas jest, że skrajność i co najbardziej niebezpieczne, bo to, że on robi szkody w uprawach rolniczych i leśnych, ale niestety łoś jest przyczyną najbardziej takich tragicznych i krwawych
wypadków samochodowych,
komunikacyjnych, które bardzo często ze względu na budowę anatomiczną tego łosia, że on te badyle ma, czyli te nogi tak wysoko i tłów, on po prostu wpada przez maskę samochodu, przez szybę przednią i często niestety uśmierca pasażerów samochodu albo po prostu kaleczy ich na całe życie, więc myślę, że tutaj też jest tutaj taka sprawa do zastanowienia się, co dalej z tym począć.
Znaczy,
to nie jest łatwy problem do rozwiązania, bo...
No, tak samo jak z bobrami, z borsukami, które też już zaczynają, że tak powiem...
Tak, te populacje tych gatunków chronionych, one się już po prostu na tyle
odbiły,
jest ich już tak dużo, a niestety nacisk zawsze ten medialny, zwłaszcza tych organizacji ekologicznych, przynajmniej do tej pory był bardzo, bardzo duży, a to jest już myślę, że taka decyzja bardziej polityczna niż typowo merytoryczna.
No, hasłowo to pięknie brzmi, chcemy bronić przyrody, ale tak jak pan dyrektor powiedział, nie jesteśmy w stanie wrócić do tej takiej równowagi naturalnej, żeby las funkcjonował, czy te ekosystemy funkcjonowały same przez się, bo choć przecież ingerencja człowieka już jest tak duża w świat, że nie wiadomo, jakie dekrety Unii Europejskiej nie cofną tego czasu.
Często jest tak, że najpierw wpada pod samochód samica, a młode później chodzą, szukają matki i tak po kilku dniach i te młodo ginie też pod kołami, tylko że już innego samochodu, no i no, trzeba się nad tym zastanowić rzeczywiście, co dalej z tym zrobić, bo no, autostrady są oddzielone siatką, ale jest bardzo duża sieć dróg ekspresowych, gminnych, lokalnych.
A w nocy nie zawsze widać.
Dokładnie.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo.
Cześć Boże. Andrzej, Polski Północnej dzwoni.
Witamy.
Ja mam taką sprawę. Chodzi mi o drzewa, niektóre są pooplatane takim pnączami, gdzie dosyć grube to jest i to idzie aż do samej góry. Ja mam takie wrażenie, że to jest jakiś szkodnik. Czy na ten temat coś bym można było wiedzieć? Czy to trzeba usuwać z tego drzewa, czy to może tak się oplatać te drzewa?
Mm-hmm. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Prosimy panią rzecznik.
No tutaj pan Andrzej dość krótko przedstawił sytuację, ale postaramy się trafić z odpowiedzią. Prawdopodobnie jest to bluszcz pospolity, czyli gatunek, który naturalnie również występuje w lasach w Polsce, ale trafia się także w parkach, w ogrodach. Potrzebuje wilgotnego stanowiska, czyli troszeczkę wilgoci. Wcale nie potrzebuje nasłonecznienia dużego. W cieniu też sobie poradzi. Ale właśnie przez to, że jednak ma mniejsze niż większe wymagania to siedliskowe, to właśnie radzi sobie w wielu miejscach. Być może również u pana w ogrodzie. Myślę, że to nie jest jakaś sytuacja zagrażająca życiu tego drzewa, wokół którego oplata się bluszcz. On zwykle po prostu potrzebuje, ma specjalne korzenie czepne, którymi przywiera czy to do kory, czy nawet po murze się wspina, po jakiejś elewacji. Więc on po prostu potrzebuje podpory, bo tak jak większość jednak roślin zielonych wniesie ku światłu, czyli do góry będzie starał się rozrastać, nie widzimy raczej zagrożenia. Tutaj są bardziej kwestie estetyczne. Jeżeli pan akceptuje obecność dwóch gatunków w jednym miejscu, to jak najbardziej, tym bardziej, że jest to bluszcz jest gatunkiem zimozielonym, czyli proszę zauważyć, że jednak zimą zachowuje liście dość długo.
A jak jest ładny i długi,
tak, pięknie kwitnie,
a niekoniecznie chce pan z nim współpracować, to można wejść we współpracę z jakąś kwiaciarnią. Myślę, że oni się bardzo ucieszą z takiego bluszcza, bo to jest naprawdę na wagę złota ładny bluszcz. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się pięknie ojcu prowadzącemu i gościom. Wiesław Skrzyszowic.
Witamy.
Chciałem zabrać głos w takiej sprawie, że odnośnie pewnego napięcia między gospodarką leśną prowadzoną przez lasy, chociażby państwowe, czyli rolnictwem ogólnie rzecz biorąc, a środowiskami tak zwanych ekologów. Ja mówię, tak zwanych ekologów, bo są takie po prostu prowadzone przez mnie akcje takie spektakularne, które praktycznie rzecz biorąc nie poprawiają zupełnie sytuacji. No taką jedną z nich to na przykład wpuszczanie bobrów do rzek, w których ich bobrów nigdy nie było, albo przynajmniej no, mija się to z celem, ponieważ są tereny obecnie zurbanizowane i wiadomo, że te bobry no, tam nie przetrwają. No, drugim takim przykładem to było taki przypadek, że będąc w okolicach Suchej Beskidzkiej, no, byłem tam po prostu w takim ustronnym po prostu zakątku, w którym wchodziliśmy powiedzmy na grzyby, no i między innymi miejscowi nam mówili, że do lasów ekolodzy wpuszczają, czy ekolodzy w ogóle jakieś organizacje tego typu wpuszczają na przykład jelenia karpackiego, którego też tam nigdy nie było, a ten jeleń karpacki hodowany był uprzednio w jakichś takich po prostu hodowlach, a potem jest jak gdyby wsiedlany. Potem oni się, te jelenie się nie boją ludzi, przychodzą do wiosek, wyjadają, no bo są poprzednio karmione po prostu z tymi jarzynami i zbożami. Przychodzą na te poletka rolników i tam się karmią na nich. Nie chcą iść do lasów, tam do tych rezerwatów, do tych kniei, tylko tutaj na tych polach. No to tak, o dzikach już nie wspomnę, bo to jest zupełnie inna sprawa. No i to tak to mniej więcej wygląda. A odnośnie po prostu takich procesów też, które są, napędzają pewnego rodzaju taką propagandę ekologiczną, no to jest na pewno sponsorowanie przez ludzi, którzy mają interes w tym, żeby po prostu mieć po prostu jakiś wpływ na gospodarkę leśną w Polsce, no bo przez 100 lat powiedzmy się sadzi lasy, pielęgnuje się je, a potem jak te lasy podrosną, to natychmiast tam się znajdują tacy chętni, którzy by się tymi zajęli i przerobili je na pieniądze. No to ja mówię, że lasy państwowe po prostu poświęcają gro czasu, sił, pieniędzy, żeby to przez dziesiątki, setki lat pielęgnować, a później to po prostu strefy biznesu, i to uważam, że to nie są biznesy z Polski, tylko szanowne są daleko poza Polską. Także to jest proces taki, który po prostu ma na celu wysadzić lasy.
Wydrenować te lasy.
Powiedz siodła, no i w zasadzie no, wydziedziczyć nas tych lasów, żebyśmy nie mieli na wpływ na to,
co się dzieje. Panie Wiesławie, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie i za to podzielenie się. Bóg zapłać. Prosimy naszych gości odpowiedź też w perspektywie tego, o czym żeśmy mówili, a mianowicie w perspektywie tego całego Zielonego Ładu i też projektów, które miała Unia Europejska, żeby te obszary lasów doprowadzić do takiej ciekawej sytuacji, żeby je można było jednak sprywatyzować.
No właśnie myślę, że tutaj jest cały problem zdefiniowania tego tak otwarcie, bo myślę, że wszyscy wiemy, myślimy podobnie, czym to jest spowodowane. Często te organizacje ekologiczne, ja nie mówię o członkach, o pasjonatach przyrody, którzy często pod wpływem chwili, pod wpływem, że tak powiem, emocji poddają się tym wpływom tych organizacji, ale one często są właśnie, tak jak tutaj pan na antenie powiedział, finansowane z różnych nieznanych źródeł, często ze wschodu, często z zachodu i tak naprawdę do końca nie wiadomo, o co chodzi tym organizacjom, a tak kwitując to wszystko, jak nie wiadomo o co chodzi, to najprawdopodobniej chodzi o pieniądze. I polski model leśnictwa, lasy państwowe są stabilnym przedsiębiorstwem, którym tą gospodarkę leśną prowadzi od dziesięcioleci. Stan lasów, jaki mamy w tym momencie, to jest zasługa polskiego leśnika. I teraz przychodzi młody człowiek i on mówi, że coś jest źle, że to jest nie tak, że powinno się robić co innego. I ja w pewien sposób go rozumiem, tylko pewne rzeczy, jeżeli w przyrodzie wprowadzimy, te procesy są, tutaj jak pani rzecznik przed chwilą powiedziała, to często jest jak gra w bierki, jeśli daną bierkę źle wyciągniemy, to poruszymy pozostałe i te procesy są często nieodwracalne. A jednak polskie leśnictwo bazuje na nauce. Uczelnie leśne funkcjonują od lat w Polsce. Instytut Badawczy Leśnictwa, czyli mamy takie podstawy, fundamenty dosyć mocne, plus to doświadczenie jako firmy prawie już stuletniej. Te pewne procesy mamy przećwiczone i zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak I to z doświadczenia, nie to z takiej przekory, że jednak ta ochrona czynna w lesie lepiej się sprawdza, niż pozostawić las samemu sobie i zostawić, postawić na same procesy naturalne. Dlatego, że tak jak już wcześniej wspomniałem, lasów naturalnych w Europie już dawno nie ma. I bez człowieka nasze lasy, które tak wyglądają, a nie inaczej, ich nie będzie. Możemy się spodziewać, że będziemy mieli piękną puszczę białowieską, ale nie za 10 lat, bo teraz ona zaraz zniknie. Tej puszczy białowieskiej, którą mieliśmy 20 lat temu, to już nie ma. Dlatego jeszcze raz wszystkich zapraszam, którzy o tym rozmawiają, którzy mówią, krytykują, którzy twierdzą, że się na tym znają. Niech pojadą do Puszczy Białowieskiej, niech się przyjadą z Hajnówki do Białowieży drogą i niech popatrzą, jak wygląda Puszcza Białowieska. To jest dramat, dla leśnika to jest dramat, bo ja tam byłem pierwszy raz na pierwszym roku studiów na ćwiczeniach terenowych z botaniki i to była naprawdę dla młodego człowieka to było coś niesamowitego, zobaczyć tą puszczę, która była, no, człowiek po prostu jeszcze wtedy nie wiedział, myślał, że to była pierwotna, naturalna puszcza, ale to jest jeden z niewielu zakątków lasów w Europie, który jednak w takiej formie pozostał. I teraz już go praktycznie nie ma. A dlaczego? No dlatego, że ktoś miał większą siłę przebicia gdzieś tam w Brukseli, gdzieś tam w mediach, gdzieś nasz minister świętej pamięci profesor Jan Szyszko, który bronił tej puszczy, no niestety został w pewien sposób pokonany, ale myślę, że dla nas wszystkich on jest zwycięzcą i prawda zawsze się obroni, więc myślę, że czas pokazał, że jednak ta myśl naukowa polskiego leśnika tutaj pokazała i wygrała, czyli, ale znowu prawo krajowe, bo ustawa o lasach nakazuje nadleśniczemu prowadzenie gospodarki leśnej w danym nadleśnictwie, przegrała jednak z tym prawem unijnym. W tym momencie taki mamy status, można powiedzieć, no bo jest wyrok unijny, że tak powiem. No i tam na razie się nic nie dzieje, nawet nie możemy posadzić drzewka. A jeszcze raz przypominam, że te trzy nadleśnictwa w żaden sposób nie są na terenie Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Pani Honorato?
Cześć Boże, odbieramy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Prosimy, mówi, kto się do nas dodzwonił.
Mówi Irena z Białegostoku.
Pani Ireno, proszę tylko ściszyć radio, bo tam w tle coś jeszcze słychać.
Nie, już wyłączyłam.
Okej, dobrze, bardzo, prosimy bardzo.
Proszę Państwa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, ja od dłuższego czasu obserwuję to, co się dzieje w naszym życiu publicznym właśnie. Ekolodzy kontra leśnicy. Jestem absolutnie zadziwiona tym wszystkim. Kocham bardzo las. Zawsze w tym lesie żeśmy przebywali. Jeździłam trochę po Europie. My mamy najpiękniejsze lasy, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, czy są w Polsce. Każdy do tych lasów ma dostęp. I jak można wierzyć ekologom? Ekolog to jest taki ktoś, każdy się może zapisać do stowarzyszenia bez żadnego wykształcenia. Każdy przechodzień może pójść i się zapisać, jeżeli go to stowarzyszenie przyjmie. I to jest mniej więcej, ja jestem lekarzem z wykształcenia, to jest to samo, co uwierzyć znachorom, co uwierzyć ekologom, a nie wykształconym ludziom, którzy na lasach się znają, którzy lasy pielęgnują i oddają je narodowi na własność. Bardzo Wam dziękujemy, kochani leśnicy, za to, co robicie dla społeczeństwa polskiego i dla Polski w ogóle. Bardzo Wam dziękujemy i dziękujemy, że się nie przywiązujecie do drzew.
Znaczy, w pewnym sensie się przywiązują, ale tak bardziej emocjonalnie niż fizycznie.
Tak, emocjonalnie, prawda? Tak, zdecydowanie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i róbcie dalej swoją wspaniałą pracę naukową. żeby nie patrzmy na znachorów.
Pani Ireno, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że nasi goście też są wdzięczni za taki telefon.
Tak, serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać.
Serce rośnie.
Bardzo się cieszymy. I odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Dodzwoniła się Stanisława. Proszę ojca, z tymi dzikimi zwierzętami nigdy tak nie było, jak jest teraz. Na litość boską. Przychodzą pod dom, obgryzają. Są takie ładne trawniki, bo są koszone młode. To się nie łapią tych trawników. Obgryzają pępuszki od róż. Niszczą. Trzeba wszystko na noc przykrywać. Truskawki, buraczki, cokolwiek zeszło. Naprawdę robią tyle szkody. Teraz przeszły w atachy świni, dziki świni i porywy ludziom ziemniaki. No naprawdę to jest coś, nigdy tak nie było, proszę ojca, żeby tak dzikie zwierzęta robiły szkodę. Sarenki podchodzą pod dom. No to, że żeruny se podejdą pod dom, no to jeszcze nie jest nic wielkiego, tylko że one robią szkodę. Proszę ojca, w południe sarenka przyszła na podwórko do korytka do zboża. No to już to, tu jest coś nie tak. Gdzie, kiedy, żeby dzikie zwierzę tak podeszło?
No właśnie. Pani Stanisławo.
Kiedyś było w drugiej wiosce, proszę ojca, że jelej też kobietę gdzieś całą nogę zranił, ktoś ją tam odbronił. A dwa lata temu też tak było, że dziewczynka szła do szkoły, też jelej ją napadł. Zaczęli ją buź, ale było blisko domu i rodzice usłyszeli jej krzyki i odbronili. No to jest niemożliwą rzeczą, ojcze, żeby dzikie zwierzę tak robiło.
Pani
i
Stanisławo,
robią dużo szkody.
Bardzo dziękujemy już za naświetlenie tego problemu. Poprosimy naszych gości, żeby skomentowali tę sytuację. No bo właśnie coś chyba jest nie tak, bo my widzimy coraz więcej tych, że tak powiem, przenikania się tych środowisk. Co zrobić? Czy da się wrócić? Czy da się do tego, czy trzeba się przyzwyczaić może do tego, żeby te zwierzęta dzikie już powoli nie były takie dzikie?
Jedyną pewną rzeczą w życiu każdego z nas jest zmiana i chyba te zmiany po prostu również w tym zakresie odbywają się, jesteśmy ich świadkiem. No przykro, że tutaj zwierzęta czynią szkody nie tylko w ogrodzie pani Stanisławy, ale słyszymy też, że u innych osób my także obserwujemy takie działania. W trakcie wypowiedzi naszego gościa tak przyszło mi do głowy, że lasów w Polsce ciągle przybywa.
A drewno jest z lasu.
A drewno jest z lasu, tak, panie dyrektorze. Ale też pamiętajmy, że 30% kraju w tej chwili to lasy, 60% to tereny rolnicze, a te 10% pozostaje na aglomeracje miejskie, na miasta, wsie, miasteczka i drogi. I pozostałe oczywiście też grunty. Więc no, granice naszego państwa nie chcą być z gumy, czy może i dobrze, że nie są. Każdy tutaj ma swoje i strzeże swego. Ale też populacje zwierzyny poszczególnych gatunków myślę, że też mają coraz lepsze warunki. Nie tylko te warunki w lesie, bo tutaj jest też temat bardziej złożony. To nie jest tylko tak, że zwierzęta się przyzwyczajają do człowieka, to również myślę, ale czasami, szczególnie w miastach dużych, to jest również nasza wina, że nas odwiedzają, bo pierwsze odwiedziny są dla nas zaskakujące i zwykle miłe, ale już kolejne, kiedy je dokarmiamy, te zwierzęta, czy korzystają z zawartości naszych koszy na śmieci, czy wręcz kontenerów na śmieci, czy tego, co niestety, ale wysypujemy wokół, no powoduje, że te odwiedziny stają się coraz bardziej nachalne. Tutaj pani raczej można było wywnioskować, że dzwoni z terenów wiejskich, że to są małe miejscowości. Prawdopodobnie też w pobliżu gdzieś są lasy, więc ta zwierzyna coraz mniej również boi się. Wcześniej poruszaliśmy też temat, tutaj wypowiadał się pan dyrektor, że w kontekście myśliwych również oni wykonują niejako pracę za drapieżników, których mamy też sporo i odbudowuje się ta populacja, czy to wilka, czy rysia w kraju, między innymi dzięki leśnikom, ale jednak okazuje się, że jeszcze w pewnych obszarach naszego kraju jest pewna dysproporcja, która być może powodować takie sytuacje.
No to też jest chyba dowód na ewolucję, że zwierzęta potrafią się dostosować. No, wygodniej pójść gdzieś, gdzie jakby na talerzu leżą różnego rodzaju smakołyki, niż kiedy trzeba ich szukać.
Zdecydowanie tak. A głód jest jednym z najważniejszych bodźców kreujących zachowania zwierząt. Mhm. Więc tam, gdzie łatwo dostać pożywienie, tam zwierzę bardzo szybko pokona lęk.
Bardzo dziękuję.
Znaczy ja myślę, że tutaj też jest problem bardziej medialny, bo jednak media zawsze tego leśnika i myśliwego często pokazywały w złym świetle i jednak ta świnka dzika czy ta sarenka była przedstawiana w sposób taki niemal ludzki i potem następuje pewna bariera u tego myśliwego, żeby iść i zrobić ten odstrzał, nawet selekcyjny czy potrzebny, prawda? I tu jest ten problem. Problem jednak tej komunikacji ze społeczeństwem myśliwego, leśnika i rolnika. I tu się z tym borykamy już dłuższy czas. I mam nadzieję, że pomału to już idzie w dobrym kierunku, bo jednak ludzie na przykładzie właśnie już nawet tych mieszkańców dużych aglomeracji, że jednak już jest ten przesyt, prawda, że ta dzika świnka jest fajna, ale jakby była raz w miesiącu tak przyszła, to by było fajnie, ale ona, tak jak tutaj też mówiła pani honorata, ona się nie zapowiada, jak ona poczuje, że ma bazę pokarmową tutaj łatwą do zdobycia, to do tego dużego miasta będzie szła, a już w dużym mieście odstrzał takiej zwierzyny, to już chyba z tego co wiem, to tylko chyba miasto Warszawa i Katowice chyba robią coś takiego, a nikt inny z prezydentów miast się do tego nie podjął, bo myślę, że musiałby się narazić na jakiś konflikt jednak społeczny, nazwijmy to.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił.
Kazimierz Zukowa.
Witamy.
Serdecznie witam też i pozdrawiam ojca i wspaniałych gości. Kochani, jesteście leśnicy wybranym zawodem chyba od Boga, bo chronicie po prostu powietrze i spokój, ciszę, pokój, odstresowanie, oddychanie i po prostu wszystkie zalety, które po prostu ja szukam, to jadę do lasu. Bardzo lubię las i jak powiedziałem sobie, to gdybym drugi raz się urodził i mógł wybierać zawód, to na pewno bym został leśnikiem. A to z tego względu, że lubię przyrodę, lubię zwierzęta, lubię faunę i florę i jak pójdę do lasu na jagody nawet, co mężczyźni może nie lubią zbierać, ja lubię, to zawsze przy okazji obserwuję, gdy jakiś dzięcioł puka w drzewo, muszę go zlokalizować, gdzie on jest, jak te mrówki pracują, jak po prostu to wszystko jest i zauważyłem jedno, że coraz mniej jest właśnie w lesie tego dobra, tej przyrody, oprócz przyrody tego dobra właśnie w postaci zwierząt, ptaków i po prostu z takiej wesołości w tym lesie. Jest jedna sprawa zasadnicza, którą bym poruszył, właściwie dwie. Pierwsza to jest tak, zaśmiecanie lasów, to jest coś nieprawdopodobnego. Mm-hmm. Tam, gdzie po prostu zbierałem grzyby, nieraz jagody, teraz są śmieci, kupę śmieci. Ja bym po prostu proponował wymierzenie, tak jak podnoszą mandaty i w ogóle kary dla kierowców na drogach, tak samo po prostu większe kary, mandaty za ochronę lasów i naszej przyrody, bo to jest po prostu oaza ciszy, spokoju, jak powiedziałem, od stresowania. Mm-hmm. Drugi problem taki, który chciałbym poruszyć, kto decyduje i kto ma wpływ na to, żeby pewien areał lasu wydzielić jako park, czy tam park może być już narodowy, czy jakiś inny chroniony, żeby po prostu, no nie tak sobie każdy mógł sobie występować i tam robić coś, co chce w tym lesie. A żeby ze względu na to, że tam jest po prostu jakaś specjalna przyroda, drzewa chronione w ogóle i to jest moim zdaniem jakiś może jest po prostu kwestia zaniedbania w niektórych sytuacjach, bo może niektórzy nie chcą, żeby to było, bo po prostu nie na rękę im jest takie wydzielenie tego lasu. Ja dzwonię z Łukowa i to jest taki trójkąt Łuków, Siedlce, Stoczek Łukowski i w tym trójkącie jest słynny las Jata. W tym Jacie odbywały się w ogóle walki w II wojnie światowej, Armia Krajowa. W ogóle już w ostatnich dniach II wojny światowej po prostu tam ktoś zdecjonował i po prostu rozbili ten oddział, ale to jest świetny, duży las i no, tam jest jednostka wojskowa, która po prostu stacjonuje. I po prostu no, ćwiczenia są wojskowe, ale dosyć rzadko, ale nie wiem, czy to ze względu na to, że ten lotnisko tam jest i w ogóle nie można tego zrobić, ale to jest wspaniały, duży las. Ja tam byłem kilka razy tak z boku na grzybach nieoficjalnie. Potężne drzewa i jodły są, a tutaj taki okres jest na północ od może naszych słynnych Tatr Jana Pawła II do północy, że to się prawie kończy jodła. Tu jeszcze jodły są i w ogóle ze względu na ten drzewostan można by było ochronić właśnie te wspaniałe jodły, wspaniałe drzewa.
Panie Kazimierzu, ale wtedy nie można by było chodzić na grzyby.
No ja wiem, właśnie o to chodzi, ojcze. Ale tak jest, tam gdzie najmniej ludzi to jest tego. A, jedna
to
sprawa.
Najlepsze, no właśnie.
Jedna sprawa, ja lubię strasznie ciszę i spokój. Ja zawsze należałem do ludzi odważnych, bo jestem synem Piłsudczyka. I zawsze chodzę do lasu sam. Nie lubię po prostu chodzić, gdy jakieś krzyki są, gdzie jakieś coś, bo wtedy nie słychać właśnie tego lasu, tego po prostu tej ciszy, tej ostoi, tej miłości, tej radości w ogóle i tego nawoływania. No nie lubię po prostu odstraszania, po prostu człowiek po prostu nieraz
się zachowuje. Panie Kazimierzu.
Ludzie gorzej jak zwierzęta w tym lesie. Przepraszam za kolokwializm, bardzo przepraszam. Ale po prostu, no, taki, ja po prostu idę do lasu, to po prostu, no, czuję się...
Panie Kazimierzu, rozumiemy...
Jakbym był uwolniony od wszystkiego, od tej telewizji, od tej radio, od tego, od polityki, od tego wszystkiego i tak dalej, nie? A, jeszcze jeden problem. Ja bym proponował, że ci, to przychodzę do lasu, bo to jest kwestia BHP, przynoszę ze sobą zapałki, jeżeli jest straż leśna, ochronna, i może skontrolować. Bo proszę pana, pokaż pan, czy pan nie ma zapałek. Może to jest drastyczne bardziej, ale po prostu jest to takie profilaktyczne, bo kto nosi zapałki, pali papierosy i wtedy ten nieraz z dopałku papierosa też się po prostu po pożary w lesie tworzą, a w szczególności, gdy jest susza. I także, no, ja bardzo kocham lasy i po prostu, no, dbałbym, żeby te lasy były piękne, wspaniałe, żeby były dostępne, a Polska z tego słynie, że Jan Szyszko, profesor, po prostu dbał o to i udowadniał Unii Europejskiej, że nasze 1/4 powierzchni kraju jest zalesiona i ta 1/4 powierzchni kraju oczyszcza nie tylko nasz kraj, ale może i pół Europy, za przeproszenie, bo wymiana tego tlenku na tlen. Także to jest lasy, to jest
nasz skarb
i natura. To podwójne, to naprawdę trzeba dbać. A jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską...
Panie
to
Kazimierzu,
dopuści,
my
to
musimy już kończyć.
Tam wyciągnięte wnioski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich ojców redemptorystów, wszystkich leśników, wszystkich, którzy się łączą i zdrowia życzę wszelkich łask Bożych dla wszystkich Polaków, którzy po prostu są ludźmi dobrej woli. Szczęść
Bóg
Boże.
Zapłać, panie Kazimierzu, szczęść Boże. Odbierzemy od razu jeszcze jeden telefon.
To ja mogę mówić?
Tak, prosimy bardzo.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Podkarpackiego.
Witamy.
Taka trochę jestem podenerwowana, bo no, mam powód. No. Dzisiaj piękna niedziela, a ja noszę smutek z tego powodu, że ja bardzo też kocham drzewa, przyrodę, ptaki i karmię i po prostu zbierałam podpisy za ochronę, na ochronę lasów. Korespondowałam z panem Szyszko i co mnie spotyka? Mieszkam w bloku i razem z mężem i synem, syn na drugiej klatce, a ja na innej, po prostu tak. Ptaszki śpiewają w budkach, w zimie są wykarmiane i posadziliśmy trochę krzewów, bo musimy zasłonić na przykład brzydką stronę, bo pan prowadzi zakład na przykład samochodowy i tam takie opony brzydkie, no i śmierdzi, bo robi różne rzeczy, nie możemy tego usunąć. No i parking na podwórzu, to teraz już każdy ma samochód, albo nawet i pięć w rodzinie. Też te samochody, a z obu stron są dwie drogi, na Jasło i na Rzeszów. I mamy tak, piękne krzewy i trochę drzew jest też. Te drzewa posadził ktoś inny, a myśmy z mężem posadzili krzewy, bo takie dostaliśmy zalecenia, że przy blokach lepiej sadzić krzewy. Są to piękne krzewy, jak jaśmin, forsycja, no jakie bzy. No ale mamy problem, bo są osoby, które po prostu nie chcą krzewów, nie chcą drzew, może chcą wyciąć, śliwkę chcą wyciąć, brzozę chcą przyciąć, no może i trzeba w niektórym miejscu, się zgadzam, ale po co wycinać na przykład krzewy? Dlatego, że ktoś powie, że ja nie lubię zapachu jaśminu. Na przykład on mi przeszkadza.
No.
I to tak. Jedna osoba na 10, na 30 to powie. No i problem. Bo teraz nas, ja jestem atakowana. No i jest mi tak żal. Bo ja kupiłam z własnych pieniędzy te krzewy. Jak się to my zarządca nasz. Po prostu mówi, że wszyscy teraz nasadzają. I po prostu chcą, żeby było jak najwięcej krzewów, bo krzewy też dają jako zielone, wytwarzają, tlen pobierają, CO, tak?
No oczywiście wszystko lepsze niż tu.
A przede wszystkim, no właśnie, pięknie pachną. Ja nie rozumiem takich ludzi, którzy...
Tak.
Nie rozumiem. No ja się tylko po prostu wczoraj aż popłakałam, bo tak zostałam zaatakowana.
Rozumiem, znaczy rozumiem.
No i mi jest bardzo przykro i chciałabym odpowiedź na to, co mam sądzić, jak mam żyć? Czy mam wyciąć tej osobie wszystko i zostawić betonowisko?
No, współżycie w społeczeństwie jest trudne, to bez dwóch zdań. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Nie do końca to jest temat naszej dzisiejszej audycji, no ale rzeczywiście problem się pojawia. No to jest to, z czym leśnicy muszą się też na co dzień borykać, bo każdy chciałby po swojemu ten las jednak uprawiać. Jeden chciałby z niego tylko pozyskiwać, inny chciałby, żeby go w ogóle nie ruszać, żeby on tak sobie funkcjonował sam dla siebie. No,
tak.
Pani.
I tutaj, odnosząc się może najpierw do wypowiedzi rzecznik. Pani, która telefonowała, my w zupełności rozumiemy ten ból, który teraz pani odczuwa i my też wolimy, kiedy jednak sadzimy, niż a szczególnie przy domach, przy osadach, przy blokach. Natomiast ja sobie teraz pomyślałam, że może nie naprawię tutaj sytuacji, którą pani ma. Zresztą, tak jak ojciec powiedział, to trzeba po prostu w ramach wspólnoty chyba się porozumieć. Ale na pewno myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie, jeśli pani zgłosi się do najbliższego nadleśnictwa. Tam leśnicy na pewno wesprą ją jakimiś sadzonkami drzew albo zaproszą do wspólnej akcji sadzenia lasu, do którego będzie miała relatywnie blisko i będzie mogła powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie, że to jest jej las posadzony jej ręką. To jest też jakieś rozwiązanie. Będzie miała swoje miejsce, do którego myślę, że ci sąsiedzi, którzy są za wycinką tych krzewów wokół bloku, chyba nie będą tam trafiać i odwiedzać, więc może takie rozwiązanie chociaż troszeczkę ukoi ten jej ból. Serdecznie panią oczywiście tutaj z tego miejsca pozdrawiamy. Natomiast odnosząc się do poprzedniego telefonu, myślę, że rzeczywiście tam było kilka tematów. Temat pierwszy, śmieci. W ubiegłym roku w lasach państwowych zebrano i wywieziono ponad 90 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Zgodnie z literą prawa odpad porzucony w danym miejscu staje się, jeżeli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czyj on jest, kto jest tego, kto jest zarządcą bądź właścicielem tego gruntu, więc my to sprzątamy. Na to Lasy Państwowe wydały łącznie około 20 milionów złotych, a można byłoby te pieniądze spożytkować na przykład na infrastrukturę turystyczną, czyli na ławki dla państwa, na wiaty, na parkingi, na jakieś dodatkowe drogi. To nie tylko wymiar taki estetyczny i ekonomiczny tego śmiecenia, ale również przyrodniczy. Proszę pamiętać, że wszystko, co zostawimy w tym lesie, niestety zaczyna się rozkładać i zatruwa glebę, wodę gruntową, ale także pewne związki są emitowane do powietrza. Również jest to czynnik negatywny w stosunku chociażby do tych, do zwierząt, do tych bardzo aktywnych mieszkańców lasu, bo przysłowiowa butelka zwykle zawierała wcześniej jakiś słodki napój, a więc tam bardzo często trafiają, przychodzą zwabione zapachem. Chociażby owady, które nie potrafią się stamtąd już wydostać, a więc skazujemy je na śmierć. Zwierzęta często spożywają po prostu ze swoim pokarmem coś, co im się zaplącze, a co jest po prostu odpadem. Łatwo się domyślić, że z tego powodu chorują bądź padają. Zdarza się również, szczególnie w okresie wiosennym, że ptaki do budowy gniazd zużywają nie tylko tego naturalnego materiału, który znajdą w lesie, ale również czasami jakieś sznurki, druty, które to my wyrzucimy w tym lesie i może nie w konsekwencji, ale zdarza się scenariusz, że pisklęta czy dorosły ptak zaplącze się w to, co sam przyniósł do gniazda. Tych scenariuszy możemy niestety tych negatywnych mnożyć, a my ze swojej strony możemy tylko prosić państwa, żeby to, co ze sobą zabierzemy do lasu, to absolutnie zawsze z niego zabrać. Zawsze pusta butelka jest lżejsza niż ta pełna. Trzeba zabrać ze sobą wodę, kiedy idziemy do lasu na wycieczkę, o tym zresztą mówiliśmy dzisiaj, ale jednak butelkę zabrać z powrotem. Myślę, że też warto brać udział w różnych akcjach sprzątania lasu, które organizują i leśnicy, ale może samemu wyjść z taką inicjatywą. Jeżeli posprzątacie państwo jakiś las i zgłosicie leśniczemu miejscowemu telefonicznie, że worki ze zebranymi śmieciami stoją tu i tu, on na pewno zadba o to, żeby zostały zabrane. Ale jeszcze wracając do tej liczby, teraz tak sobie pomyślałam, że 90 tysięcy metrów sześciennych to może jest taka trudna do wyobrażenia ilość odpadów, ale gdybyśmy to załadowali w wagony towarowe, kolejowe, to skład miałby prawie 1400 takich wagonów, więc to już myślę, że robi wrażenie.
Mhm. Ja mam jeszcze pytanie, bo już musimy niestety kończyć naszą audycję. Ja mam jeszcze pytanie, bo często może się pojawiać takie pragnienie, żeby przynieść kawałek lasu ze sobą do domu w postaci jakiegoś muchu albo chrobotka, albo jakiejś roślinki, która gdzieś tam rośnie. Może nóż widelec przyjmie się u mnie w ogródku i takie drzewko będzie rosło. Czy my tak możemy robić?
No nie za bardzo. Znaczy, ja tutaj pozostawiam każdemu turyście, każdemu gościowi, który odwiedza las, taką drobną furtkę, nazwijmy to do celów naukowych. Jeżeli to jest mały Janek, który chce z nasionka wyhodować drzewko, czy na przykład zabierze samicę królową mrówek, żeby sobie zrobić, wyhodować mrowisko, że tak powiem, u siebie w domu, to jak najbardziej tak. Tylko mówię tutaj o takim bardziej naukowym podejściu do tego, poznawczym. Ale jeżeli byśmy chcieli przyjąć w ten sposób, że pójdę sobie do lasu, wykopię sobie już taką dwumetrową brzuskę, żeby mi nie musiała podrastać w ogródku, nie, no to jest wszystko zabronione. Jest w lesie służba terenowa, służba leśna, jest i też straż leśna, która ma uprawnienia takie jak policja, no i może ukarać mandatem, a te mandaty mają też również wzrosnąć, więc wszystko z głową i no, do pewnych granic.
Las jest nasz. Na zakończenie audycji zazwyczaj jest tak, że jest czas pozdrowień. Co prawda pora późna, ale może ktoś jeszcze z bliskich te pozdrowienia usłyszy, więc panie dyrektorze.
Pozdrawiam wszystkich moich pracowników, mój zespół leśników z Biura Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i ściskam moją żonę, córę i syna Jakuba.
Ja myślę, że dołączę się do pozdrowień pana dyrektora, szczególnie tych dla koleżanek i kolegów z biura, ale też z całego terenu naszej dyrekcji i myślę, że wszystkich znajomych leśników w kraju, bo pewnie nas słuchają.
Szanse i zagrożenia dla lasu to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli pan Bartosz Michał Bazela, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz pani Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Ja państwu również bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten czas. Te słowa mówi ojciec Wacław Zyskowski. A dziś, no cóż, może zamiast dżingla na zakończenie rozmów niedokończonych. Niech posłuchamy jeszcze tych pięknych leśnych odgłosów.